Wspomniałem ostatnio, klimat romantyzmu sprzyjał rozkwitowi życia duchowego. Każdy z krajów europejskich, nie wyłączając Polski, miał w tym czasie swoich mistyków. Z perspektywy ponad 100 lat dostrzegamy, że była to prawdziwa eksplozja doświadczenia mistycznego. Zanim jednak w dalszych audycjach przedstawię najważniejsze postaci, chciałbym zwrócić uwagę, że nie ma jakiegoś jednego nurtu mistyki XIX-wiecznej. Bardziej odpowiednim byłoby mówić o narodowym charakterze doświadczenia mistycznego tego okresu, zwłaszcza w odniesieniu do polskich mistyków. Mając na myśli tę epokę, mówi się zatem przede wszystkim o mistycyzmie niemieckim. Mamy także podstawy do wyróżnienia mistyki polskiej XIX wieku. Niemniej jednak wspólną cechą mistyki tego okresu jest, oprócz chrystocentryzmu, jej nastawienie eklezjalne i maryjne. Wspomniałem niedawno, że duchowość XIX wieku zdominował kult serca Jezusa oraz przenajdroższej krwi Pana Jezusa, jak również kult Matki Bożej wskutek objawień maryjnych i ogłoszonego dogmatu o niepokalanym poczęciu. Te treści mają swoje odbicie w pismach mistyków, tak iż można mówić, że to właśnie oni tym nurtom pobożności nadawali dynamikę. Ponadto XIX-wieczna mistyka ma wybitnie charakter przeżyciowy. Nie oznacza to jednak, że ograniczano się jedynie do tekstów pobożnościowych. Podejmowano bowiem różne próby systematycznego i zarazem krytycznego opracowania zagadnienia mistyki. Stopniowo odradzała się teologia mistyki, choć nierzadko uprawiana była bardziej z pozycji sceptycznego racjonalizmu, jak również rodzącego się wtedy psychologizmu. Za przykład niech posłuży kuriozalne wydarzenie, które miało miejsce na Uniwersytecie w Salamance w Hiszpanii. Otóż w roku 1882 z okazji 300-lecia śmierci świętej Teresy z Awila rozpisano konkurs na pracę na jej temat. Komisja pod przewodnictwem biskupa Salamanki przyznała specjalną nagrodę profesorowi fizjologii z Louvain, ojcu Halmowi. W swej pracy wychodził on z założeń ówczesnej antropologii i psychologii, która jako nauka akademicka stawiała dopiero pierwsze kroki i twierdził, że wszelkie zjawiska niezwykłe są efektem histerii. Halm, stosując metodologię francuskiego psychiatry Charcota, nie znalazł w przeżyciach świętej Teresy od Jezusa symptomów histerii. Zaproponował więc, by rozróżnić między histerią organiczną a histerią intelektualną. Właśnie ta druga, jego zdaniem, powoduje opisywane przez hiszpańską mistyczkę tak zwane zjawiska nadprzyrodzone, które w istocie, jego zdaniem, nie są boskiego pochodzenia. Po opublikowaniu wspomniana praca ojca Halma wywołała prawdziwą burzę krytyki w całej Hiszpanii, gdzie sama święta Teresa z Awila jest niezwykle czczona, a jej pisma mistyczne stanowią klasykę literatury narodowej. W rezultacie książka ojca Halma znalazła się na indeksie, a cały konkurs zamknięto i sprawę czym prędzej wyciszono. Podobne zdarzenie miało miejsce w tym samym mniej więcej czasie w Polsce w związku z opublikowaniem przez oratorianina księdza Antoniego Bonifacego Brzezińskiego pism mistyczki z Kurnika pod Poznaniem Cecylii Działyńskiej, córki znanego patrioty i założyciela Biblioteki Kurnickiej Tytusa Działyńskiego. Gdy jej autobiografia mistyczna pod tytułem Kartki z życia modlitwy ukazała się anonimowo w Tarnowie w 1889 roku z imprimatur biskupa Ignacego Łobosa, surowej krytyce poddał ją karmelita Celestyn Adamski. W artykule drukowanym w poznańskim Przeglądzie Kościelnym Adamski określił to dziełko jako bezwartościowe, a nawet niebezpieczne dla dusz pobożnych. A ponadto uznał nieznaną sobie przecież autorkę za histeryczkę i osobę chorą psychicznie. W dość pobieżnej ocenie kierował się bowiem kryteriami wypracowanymi przez wspomnianego wyżej psychiatrę profesora Charcota. Natychmiast ksiądz Brzeziński, który był spowiednikiem Działyńskiej, podjął polemikę, publikując 2 lata później, również w Tarnowie, obszerną odpowiedź na zarzuty Adamskiego. Biskup Łobos dał nie tylko swoje imprimatur, ale też jednoznacznie opowiedział się za prawdziwością przeżyć mistycznych Cecylii Działyńskiej. W liczącej 350 stron książce ksiądz Brzeziński niemal słowo po słowie wyjaśniał treść mistycznych przeżyć swojej penitentki, zwracając przy tym uwagę na unikalność i oryginalność treści w literaturze ojczystej. Nie przekonało to ojca Adamskiego, który ponownie na łamach Przeglądu Kościelnego obszerność repliki uznał za przejaw słabości samego dzieła, twierdząc, że wątpliwą treść ksiądz Brzeziński chce zastąpić obszernością swoich tłumaczeń. Punkt wyjścia ojca Adamskiego był prosty. Pisał: nadprzyrodzone drogi zamkniętymi zostawić należy jako niepotrzebne. Odkąd Pan nasz z krzyża wyrzekł, wykonało się. Zarzuca autorce, której przecież nie znał, brak uczciwości, twierdząc, że przyczyną jej postępowania jest choroba, którą chce ona wykorzystać dla zwrócenia na siebie uwagi i zainteresowania. O jej stygmatycznych cierpieniach napisał, że niepodobna, by świętość miała tak wyglądać. Nie podjął zatem rzetelnej analizy opisywanych tam zjawisk ani przebiegu kontemplacji, czym ujawnił swoją ignorancję w dziedzinie teologii mistyki i brak osobistej kultury. Przyznać jednak trzeba, że była to pierwsza w polskiej duchowości polemika dotycząca kwestii mistycznych. Przyczyniła się ona do stopniowego przełamywania jansenistycznych i racjonalistycznych oporów wobec wyższych poziomów życia duchowego, a zwłaszcza zbyt łatwego traktowania przeżyć mistycznych jako chorobliwych wypaczeń. Wracając do zasadniczego wątku dzisiejszych rozważań, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na rozwój zainteresowania mistyką w Niemczech, między innymi pod wpływem przedstawianej ostatnio Anny Katarzyny Emmerich. W związku z tym Karl Rosenkranz w 1831 roku po raz pierwszy użył określenia mistyka niemiecka, które to pojęcie błyskawicznie stało się bardzo popularne. Zaczęto sięgać do średniowiecza i do mistyków nadreńskich, zwłaszcza mistrza Eckharta. Zaczęto analizować ich pisma, dostrzegając w nich podstawy narodowej tożsamości. W takim duchu tworzyli niemieccy poeci i kompozytorzy. Spośród tych ostatnich wyróżnia się Richard Wagner ze swoimi dziełami przesiąkniętymi starogermańskimi i celtyckimi mitami, czego przykładem mogą być takie opery jak Parsifal, Złoto Renu, Walkiria czy Zmierzch Bogów. Spośród niemieckich teologów mistyki wyróżnia się Jan Józef Geres, zmarły w 1848 roku, uważany za najważniejszą postać niemieckiego katolicyzmu. Jego wkład w teologię mistyki w współcześnie nazywaną mistologią, różnie bywa oceniany. Niemniej jednak warto zaznaczyć, że był świeckim wykładowcą filozofii na Uniwersytecie w Heidelbergu i w Monachium, a przy tym historykiem, dziennikarzem i pisarzem. Przyjaźnił się m.in. z Clemensem Brentano, który, jak mówiłem ostatnio, spisywał wizje mistyczne błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich. Był zwolennikiem rewolucji francuskiej i przez jakiś czas przyjmował poglądy racjonalistyczne. Nawrócił się jednak na katolicyzm i odtąd prowadził wykłady na temat mistyki w Monachium, czym zasłużył sobie na rozgłos. Opracował je potem w czterotomowym dziele pod tytułem Mistyka chrześcijańska, w którym wyraził pogląd, iż mistyka jest rzeczywistością nadprzyrodzoną, manifestującą się poprzez różne zjawiska. Istnieje ona w trzech postaciach – boskiej, naturalnej i diabelskiej. Przy czym jedynie mistyka boskiego pochodzenia może prowadzić człowieka do doświadczenia Boga i zjednoczenia z Nim. Z kolei mistyka diabelska, dla której opracował kryteria identyfikacji, zawsze powoduje destrukcyjne skutki. Mimo iż Gerres nie był teologiem, dlatego brakuje mu teologicznej precyzji, jednak wiele z jego poglądów na trwałe weszło do teologii mistyki. Widzimy zatem, że w XIX wieku nie tylko odradza się życie mistyczne, a więc mistyka przeżyciowa, ale wraz z nim dojrzewa refleksja teologiczna, czyli mistyka studyjna. Ten proces można dostrzec także na gruncie polskim. W polskiej literaturze tego okresu mamy wiele wspaniałych postaci mistyków i wiele wspaniałych dzieł, wciąż niestety mało znanych i przez to niedocenianych. Dlatego w najbliższym czasie poświęcimy temu więcej uwagi.